Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Ósmego lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. Naszym gościem będzie dziś arcybiskup Zygmunt Zimowski. W rozmowie z księdzem Tadeuszem Cieślakiem opowie o 25-leciu kierowanej przez niego Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Pracowników Służby Zdrowia. Wcześniej poinformujemy o audiencji dla Papieskiej Rady do Spraw Rodziny, a pani ambasador Hanna Suchocka przypomni nam postać zmarłego dziś profesora Krzysztofa Skubiszewskiego, członka Papieskiej Akademii Nauk Społecznych.
Troska o rodzinę, rozumianą jako związek mężczyzny i kobiety, stanowi najlepszy sposób ochrony praw i autentycznych potrzeb dzieci. Mówił o tym Benedykt XVI podczas audiencji dla uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Rodziny. Tematem spotkania są prawa dziecka w nawiązaniu do 20. rocznicy podpisania ONZ-owskiej Konwencji Praw Dziecka. Niestety, jak zauważył Ojciec Święty, te prawa były łamane również przez ludzi Kościoła.
Kościół w ciągu wieków, idąc za przykładem Chrystusa, promował ochronę godności i praw nieletnich oraz na wiele sposobów troszczył się o nich. Niestety, niektórzy jego członkowie, działając w sprzeczności z tymi zasadami, złamali te prawa. Chodzi o postawy, z powodu których Kościół ubolewa i potępia je teraz i w przyszłości. Delikatność i nauczanie Chrystusa, który daje dzieci za przykład do naśladowania, by wejść do Królestwa Bożego, zawsze stanowiły pilne wezwanie, by traktować je z głębokim szacunkiem i troską.
Papież zaapelował o otoczenie dzieci szczególną troską i opieką. Muszą być one chronione przed wszelką przemocą, porzuceniem, nadużyciami seksualnymi i wykorzystywaniem ich do pracy. Najlepszym miejscem wzrostu dzieci jest rodzina, mówił Benedykt XVI, nawiązując do zapisu z preambuły Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka.
Rodzina oparta na związku mężczyzny i kobiety jest najlepszą pomocą, jaką można dać dziecku. Dzieci pragną być kochane przez kochających się mamę i tatę. Potrzebują mieszkać, wzrastać i żyć razem z obojgiem rodziców, ponieważ matka i ojciec uzupełniają się nawzajem w wychowaniu dzieci i w kształtowaniu ich osobowości oraz tożsamości. Niespokojna atmosfera w rodzinie, a w szczególności separacja czy rozwód rodziców, nie pozostają bez konsekwencji dla dzieci. Dlatego też troska o rodzinę i promocja jej dobra, praw, jedności i stabilności stanowią najlepszy sposób ochrony praw i autentycznych potrzeb dzieci.
Benedykt XVI pochwalił też pomysł opracowywanego przez Papieską Radę do Spraw Rodziny Vademecum przygotowującego do małżeństwa. Jest ono dyskutowane w czasie sesji plenarnej, która zakończy się w najbliższą środę.
W wieku 83 lat zmarł dziś w Warszawie Krzysztof Skubiszewski, były szef polskiej dyplomacji, profesor prawa międzynarodowego, członek Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Urodził się 8 października w 1926 roku w Poznaniu. Był absolwentem, a następnie profesorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza, członkiem Polskiej Akademii Nauk. Jako minister spraw zagranicznych i papieski akademik blisko współpracował z dzisiejszą ambasador Rzeczpospolitej przy Stolicy Apostolskiej Hanną Suchocką.
Dzisiaj dotarła do mnie bardzo smutna informacja o śmierci profesora Skubiszewskiego. Jeszcze bardzo wczesnym rankiem miałam nadzieję, że wiedziałam, że jest w szpitalu i miałam nadzieję, że zawsze mamy nadzieję, jak ktoś jest w szpitalu, a niestety potem bardzo szybko przyszła ta wiadomość, że profesor Skubiszewski zmarł. Dla mnie osobiście także to bardzo wielka strata. Ja znałam profesora nie tylko jako ministra spraw zagranicznych w moim rządzie, ale był on profesorem moim od lat 60. Mieszkaliśmy w Poznaniu przez długie lata na tej samej ulicy. Profesor odwiedzał czasami mnie, przychodząc na telewizję, co może wygląda śmiesznie, ale miał tak małe mieszkanie założone całe książkami, że właściwie nie miał miejsca nawet na telewizor. Oglądaliśmy czasami ważne audycje polityczne, między innymi pamiętam nawet dyskusję Lech Wałęsa i Miodowicz. Oglądałam wspólnie z panem prywatne dążenia i marzenia.
W latach 1989-1993 był ministrem spraw zagranicznych. To właśnie w tych latach podjęto pracę nad uregulowaniem stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską i Stolicą Apostolską. Minister Skubiszewski osobiście zaangażował się w przygotowanie konkordatu.
Doceniał znaczenie konkordatu. On jako specjalista, profesor od prawa międzynarodowego, zajmował się umowami międzynarodowymi, zajmował się problematyką specjalnego także statusu Stolicy Apostolskiej, Państwa Watykańskiego i dlatego konkordat był także przez niego przemyślany dokładnie jako ważna umowa łącząca Polskę ze Stolicą Apostolską.
W 2002 roku Jan Paweł II mianował profesora Skubiszewskiego członkiem Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. W gremium tym ponownie spotkał Hannę Suchocką, która do grona papieskich akademików trafiła już w 1994 roku.
Akademia od początku, od pierwszego dnia, kiedy profesor pojawił się w Akademii, doceniła jego wartość i jego znaczenie. On miał przede wszystkim niewiarygodną precyzję wypowiadania myśli w każdym języku, niezależnie od tego, czy mówił po polsku, po francusku, po angielsku, po niemiecku. Wszędzie, w każdym języku był niezwykle precyzyjny. Mówił krótkimi zdaniami i jasno przekazywał myśli. W Akademii Papieskiej bardzo był zaangażowany w te wszystkie sesje, które dotyczyły praw jednostki, praw człowieka i widział je w takim właśnie szerokim kontekście zasadniczych wartości.
Mówiła ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka.
Rozmawiam z przewodniczącym Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia, księdzem arcybiskupem Zygmuntem Zimowskim. Zbliża się Światowy Dzień Chorego. W Rzymie będzie on miał szczególny charakter. Przewodniczyć tym obchodom będzie sam Benedykt XVI. Jakie znaczenie mają te obchody, gdy chodzi o duszpasterstwo chorych i służby zdrowia, gdy chodzi o budowanie w tym właśnie świecie ludzi cierpiących cywilizacji miłości?
Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu, że właśnie On będzie przewodniczył tej mszy świętej. Wiemy, że bardzo blisko chorych był zawsze Jan Paweł II. Wspominamy z radością w sposób szczególny obchody Światowego Dnia Chorego w roku jubileuszowym, kiedy Ojciec Święty sam już słaby i chory, tak bardzo dużo poświęcił ludziom chorym. Również Benedykt XVI czyni to samo, chociażby pamiętamy jego wizytę w Lourdes, gdzie właśnie powiedział, że jest to sanktuarium, gdzie człowiek chory, człowiek, który cierpi, znajduje jak gdyby pomoc, patrząc na świętą Bernadetę, patrząc przede wszystkim na Matkę Bożą. Mam przed sobą książeczkę, która została wydana w języku włoskim, myśli Ojca Świętego Benedykta XVI co do choroby, co do cierpienia. Benedykt XVI jak gdyby takim hasłem tej książki, mottem tej książki uczynił słowa, że żadna łza tak ze strony chorych, jak i tych osób, które stoją blisko ich, nie zostanie stracona w oczach Pana Boga, a więc sens cierpienia. Chciałem podkreślić, że Światowy Dzień Chorego właśnie został ustanowiony przez Jana Pawła II. To jemu tak bardzo zależało na tym duszpasterstwie już jako kardynałowi krakowskiemu, a później jako papież rzeczywiście ustanowił naszą Radę 25 lat temu, wyznaczył jej cele i ustanowił Światowy Dzień Chorego. Przez 13 lat właśnie Ojciec Święty Jan Paweł II przygotował orędzia i sam uczestniczył w wielu mszach świętych w intencjach chorych.
Obecne obchody są poprzedzone również obchodami rocznicowymi. Mija bowiem 25 lat od ustanowienia Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia. Na czym te obchody polegają?
Oprócz celebracji, o której mówiliśmy, będzie również dwa dni, można powiedzieć, studium. W pierwszym dniu będziemy pochylać się nad tekstem, jak gdyby na nowo będziemy odczytywać te słowa, które napisał Jan Paweł II w liście Salvifici Doloris. Będziemy mieli zacnych prelegentów w osobie księdza arcybiskupa Ravasiego, który będzie mówił na temat wartości biblijnych i teologicznych tegoż dokumentu będzie również dyskusja na temat cierpienia i będą w tej dyskusji uczestniczyć księża, lekarze, pielęgniarki, będzie również wypowiadał się chory, będzie się wypowiadała rodzina, która pielęgnuje od lat w domu swoich chorych, jak również człowiek ze świata wolontariatu. Myślę, że taką ważną prelekcją będą słowa, wykład pana Karla Andersona, który jest na czele Rycerzy Kolumba, bardzo ważnej organizacji w Stanach Zjednoczonych, która rozwija się również w Polsce. I pan Anderson będzie mówił na temat znaczenia cierpienia Jana Pawła II dla Kościoła i dla świata. Ten pierwszy dzień zakończymy prelekcją księdza kardynała Angelo Comastri, który odpowie nam na pytanie, czy ma sens cierpienie dla człowieka XXI wieku.
No właśnie, Papieska Rada do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia ma jakby dwa cele. Pierwszym z nich jest właśnie refleksja nad cierpieniem, nad bliskością Kościoła wobec człowieka cierpiącego, wobec człowieka chorego. Jaką rolę pełni Kościół w tej chwili na świecie, gdy chodzi o świat ludzi cierpiących?
Chciałbym tutaj zacytować słowa świętej Teresy z Lisieux, która powiedziała: odkryłam, że Kościół ma serce i to serce płonie miłością. Zrozumiałam, że jedynie miłość jest w stanie poruszyć wszystkie członki Kościoła. Zrozumiałam w końcu, że w miłości zawierają się wszystkie powołania, że miłość porusza wszystko. I myślę, że to jest zadanie naszej Rady, żeby uświadomić człowiekowi, który cierpi, jak również osobom, które opiekują się cierpiącym, jak ważne jest to bycie blisko chorego człowieka. Ojciec Święty w tegorocznym orędziu przypomniał nam jeszcze raz przypowieść o dobrym Samarytaninie, a więc ukazał jakby na nowo te osoby, które były obojętne wobec cierpienia tego człowieka, który znalazł się w potrzebie, napadniętego przez zbójców, i potem jeszcze raz przypomniał słowa Jezusa, które powiedział: idź ty i czyń podobnie, i czyń tak samo. Tak trzeba właśnie popatrzeć na ten rodzaj pracy, którą wykonuje nasza Rada, ale nie sama, z kościołami lokalnymi. I tutaj w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim kościołom lokalnym, również kościołowi w Polsce, za piękne duszpasterstwo ludzi chorych. Nie możemy się tylko ograniczyć, jak mówiłem wcześniej, do szpitali, do domu starców, ale również zauważyć te rodziny, w których są pielęgnowani nasi chorzy. Dziękuję kapłanom, którzy w każdy pierwszy piątek miesiąca zanoszą Chrystusa, dawcę życia, tym, którzy cierpią. Osoby, które potrzebują mocy Chrystusowej, która zawiera się w Eucharystii. Jest piękny również zwyczaj w naszej ojczyźnie, że nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej w każdą niedzielę odwiedzają chorych. Niech ta praktyka rozszerza się i kwitnie.
Drugim przedmiotem zainteresowania Rady jest służba zdrowia właśnie, czyli system opieki takiej technicznej, można powiedzieć, administracyjnej nad ludźmi chorymi. Proces przywracania im zdrowia. W dzisiejszym świecie wiele jest problemów z tym związanych. Z jednej strony chodzi o bardzo techniczne rozumienie medycyny, ale również całej opieki zdrowotnej. Są problemy dotyczące finansowania tej służby zdrowia, a z kolei Kościół jest niezwykle zaangażowany, zwłaszcza w krajach trzeciego świata, w krajach ubogich, właśnie w opiekę nad chorymi w sposób bardzo profesjonalny, można powiedzieć. Jak wygląda w tej chwili to zaangażowanie Kościoła i jakie są wyzwania, które stają przed Radą w tej dziedzinie?
Przede wszystkim mamy w świecie 117 tysięcy szpitali katolickich, jak również domów opieki, sierocińców. I przede wszystkim te struktury, można powiedzieć, kościelne, one są w rękach większości domów zakonnych. I dlatego chciałbym również podziękować tak braciom zakonnym typowo, jak kamilianie, jak bonifratrzy, czy siostrom zakonnym za tę wielką opiekę w Europie, ale przede wszystkim w trzecim świecie. Niestety dzisiaj brak powołań kapłańskich przyczynia się do tego, że niektóre szpitale są redukowane, zamykane. Chcielibyśmy, żeby tak nie było, a więc prośba o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas Est powiedział, że nawet w krajach najbardziej rozwiniętych, najbardziej usystematyzowanych potrzebna jest ciągle caritas, bo najbardziej opiekuńcze państwo nie potrafi dotrzeć do wszystkich.
No właśnie, często człowiek nieuleczalnie bądź przewlekle chory jest spychany na margines, uznawany za technicznie niepotrzebnego, ponieważ nie przynosi sukcesu. Jest jakby skazany na cierpienie i na śmierć. Kościół dla tych ludzi powinien być znakiem, również dla tych, którzy opiekują się chorymi, że medycyna to nie tylko sukces w postaci uzdrowienia.
Są takie momenty w życiu lekarza, pielęgniarki, kiedy już nie mogą pomóc choremu. I wtedy trzeba być na wzór tych przyjaciół Hioba, którzy widząc jego wielkie cierpienie, przez 3 dni i 3 noce siedzieli przy nim, wpatrywali się w niego, byli blisko. Ta wielka solidarność. Chciałbym również podkreślić tutaj rolę kapłana. Ojciec Święty Benedykt XVI w orędziu mówił tak wiele o roli kapłana przy łóżku chorego. Ja sam napisałem jako przewodniczący list do wszystkich chorych całego świata, prosząc ich, aby byli wdzięczni kapłanom i lekarzom za to, co czynią przy łóżku chorych. I z drugiej strony prosiłem ich, aby swoje cierpienia łączyli z cierpieniami Chrystusa i żeby te cierpienia ofiarowali również o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby te cierpienia również ofiarowali w intencjach rychłej beatyfikacji Jana Pawła II. To przecież nasz fundator, który sam wiele cierpiał i dzisiaj z wysokości nieba na pewno pomaga nam, by nasza dykasteria przez niego założona wypełniała w sposób piękny to, co Pan Jezus powiedział w tej właśnie przypowieści o dobrym Samarytaninie. Idź ty i czyń podobnie.
Opieka medyczna i zajmowanie się chorymi to również mnóstwo kwestii etycznych. Coraz więcej tych pytań się pojawia dotyczących początku i końca życia, dotyczących sposobu leczenia i etyczności niektórych metod. Co należy podkreślać przede wszystkim? Co Kościół niesie jako dobrą nowinę w tej dziedzinie? O czym należy pamiętać, gdy się zajmuje chorym?
Jan Paweł II, jeszcze raz posłużę się jego myślami, zawsze mówił, że trzeba walczyć o kulturę życia, przeciwko, w cudzysłowie, kulturze śmierci. Przede wszystkim winniśmy popatrzeć na życie jako na tajemnicę. Tak w Starym, jak i w Nowym Testamencie ciągle przewija się ten temat tajemnicy życia ludzkiego, że Bóg jest dawcą życia i dlatego żadna ludzka manipulacja nie powinna przerywać tego życia. Życie jest święte od poczęcia aż do naturalnej śmierci. W sobotę odwiedziliśmy drugiego prezydenta naszej dykasterii i celebrowaliśmy z nim mszę świętą z księdzem kardynałem Baraganem, który jest bardzo ciężko chory. Mówił, że miał w ostatnich 2 latach 10 operacji. I co powiedział, co odnosi się do tego pytania, które postawił ojciec? Mówił tak: ja nie prosiłem Pana Jezusa, żeby dał mi życie. Ja go prosiłem, żebym był blisko Niego, bo On jest życiem. To są słowa Chrystusa: jestem życiem, ja jestem drogą, ja jestem prawdą. I ta bliskość nasza z Chrystusem, nas ludzi zdrowych, jeśli nie będzie pielęgnowana w tym naszym normalnym życiu, ona nie może być też pielęgnowana, kiedy przyjdzie cierpienie, znienacka nieraz. I dlatego bądźmy zawsze blisko Chrystusa, bo On jest życiem.
Dziękuję bardzo. Mówił ksiądz arcybiskup Zygmunt Zimowski.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.